Wiekuistemu niech będzie cześć i chwała, że dzisiaj w Jego świętym sobotnim dniu jesteśmy przed Jego obliczem, że możemy otwierać Słowo Boże, uczyć się od Tego, który ma moc przemieniać serca, przemieniać umysły i przygotować je na spotkanie z sobą, kiedy przyjdzie po raz drugi, po tych, którzy w Niego uwierzyli. I w pieśni, którą przed chwilą śpiewaliśmy, jest to jedna z najstarszych pieśni adwentowych, która mówi, być może nad ranem, być może w czasie dla nas nieznajomym pojawi się Ten, który chce zabrać do królestwa swojego, które przygotował tych, którzy go miłują, a my powinniśmy być na ten czas gotowi. Jeżeli ktoś przyjeżdża do nas, to w zasadzie informuje wcześniej, że będę o tej porze i tak dalej, przygotowujemy się. Ale Pan Jezus powiedział, że dnia ani godziny nikt nie wie, i mówi, przeto bądźcie gotowi, choćby przyszedł o różnej porze, abyście mogli mu wyjść na spotkanie i powiedzieć, oto jest ten, na któregośmy czekali, przyszedł i wybawił nas. Cieszymy się, że dzisiaj znowuż jesteśmy i mamy ten przywilej być razem z wami i razem studiować te bardzo ważne Słowo Boże, na podstawie listu apostoła Piotra z drugiego listu, trzeciego rozdziału i wiersz jedenasty. W tym trzecim rozdziale apostoł Piotr przedstawia powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, przyjście Dnia Pańskiego. Opisuje różne tutaj wydarzenia, a jedenasty wiersz mówi, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności. Chcielibyśmy się dzisiaj zastanowić nad tymi trzema słowami. Święte postępowanie i pobożność. Jakimi powinniśmy być właśnie w tych rzeczach? Święte postępowanie, czyli nasze codzienne życie, i pobożność, czyli nasze życie duchowe. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w rozdziale 5 i w 23 wierszu, często nawet ten tekst jest cytowany, mówi tak. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. A cały duch wasz, dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tu wspomina o trzech rzeczach. O duchu, czyli naszym intelekcie, władze umysłowe, przypomina, i naszą świadomość. Cały wasz duch, dusza, uczucia, miłość, współczucie, miłosierdzie, a także ciało, czyli struktura cielesna, to wszystko musi być objęte gotowością i przygotowaniem na przyjście Jezusa Chrystusa. Inaczej Jezus Chrystus ujmuje to w swoich przypowieściach, książka Przypowieści Chrystusa, 215 strona, ukształtowany według podobieństwa Bożego charakter jest jedynym skarbem, jaki wolno nam będzie zabrać z ziemi na mieszkanie w niebie. Jakże więc wielkie znaczenie ma rozwój charakteru w tym życiu. Duch, dusza i ciało, nasz charakter, jakimi powinniśmy być Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, a my mamy spotkać się z Jezusem Chrystusem, naszym Stworzycielem i Zbawicielem. Powstaje pytanie, czy wszyscy będą gotowi na ten czas, żeby łatwiej było nam odpowiedzieć na takie pytanie. To Pan Jezus w swoich przypowieściach, aby często bywało tak, że ważne prawdy przedstawiał Jezus Chrystus poprzez przypowieści, poprzez przykłady z życia wzięte, ażeby łatwiej było ludziom zrozumieć te prawdy, które chciał przedstawić. Gdy mowa jest o przygotowaniu, o gotowości, o powitaniu Jezusa Chrystusa przychodzącego, Pan Jezus powiedział podobieństwo, przypowieść o 10 pannach. I mówił, że one wyszły, aby przywitać oblubieńca idącego, przychodzącego na wesele. I tam później mówi, że były tam przygotowane i były nieprzygotowane. Nie wszyscy, albo nie wszystkie, poważnie potraktowali słowa Jezusa Chrystusa. Wyszli tak, jak byli. Nie zawsze dokładnie przygotowani. Być może byli zabiegani, ale chcieli witać. I tam 10 wiersz 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, bo tam właśnie ta przypowieść jest. Pamiętacie te słowa? Jezus mówi, a te, które były gotowe, weszły na wesele. A te, które były gotowe. Czyli nie wszystkie weszły. I to jest właśnie to, co apostoł Piotr mówi. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniśmy być, jeżeli naprawdę oczekujemy na powrót Jezusa Chrystusa? A w proroctwie Izajasza, w rozdziale 10, prorok Izajasz w 10 rozdziale, wiersz 21 i 22, do tego tematu dodaję takie słowo. Resztka nawróci się, resztka Jakuba do Boga Mocarza, bo choćby twój lud Izraelu był tak liczny jak piasek morski, to resztka z niego się nawróci. Albo ostatek, takie słowa znajdujemy w Piśmie Świętym. Choćby, mówi, tak było dużo jak piasku na plaży, to ci, którzy będą gotowi, to będzie ten ostatek, który będzie oczekiwał powrotu Jezusa Chrystusa i wyjdzie na Jego spotkanie. To będą ludzie całkowicie gotowi, aby wejść do Królestwa Bożego. Pan Jezus z kolei, a będziemy o tym w następnej lekcji się uczyć, bo będziemy mówić o kazaniu na górze, i w tym kazaniu na górze w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza w wierszu 16 Pan Jezus mówi: tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Ludzie, w naszych słowach, w naszym zachowaniu, w naszym współczuciu muszą zobaczyć Jezusa Chrystusa. Może nie tyle muszą usłyszeć o Jezusie Chrystusie, co muszą zobaczyć Jezusa Chrystusa. Pamiętamy, że pewnego razu Grecy przyszli do Jezusa do apostołów i mówi: my chcemy Jezusa widzieć, bo oni słyszeli o nim. Ale oni go chcą teraz zobaczyć. Popatrzcie, co działo się, gdy Samarytanka, rozmawiając z Jezusem Chrystusem przy studni, kiedy o niej to wszystko powiedział, odpowiedział na wszystkie pytania i jeszcze trochę więcej, tam są niezwykle ważne słowa. Zapomniała o wodzie, po którą przyszła. Zostawiła dzban, pobiegła do miasta, zaczęła opowiadać wszystkim i mówi: on mi wszystko powiedział, czy to nie jest Chrystus? I za chwilę Jezus Chrystus pokazuje uczniom, którzy byli zdziwieni, że on rozmawia z Samarytanką, kobietą, zamiast odpoczywać w skwarne południe. Mówi: popatrzcie, jak zobaczył potężny tłum ludzi idący z miasta, by zobaczyć Jezusa Chrystusa, aby posłuchać Go. I później powiedzieli: myśmy przyszli tutaj nie dlatego, że, albo wierzymy nie dlatego, że Ty nam powiedziałaś, dlatego, że myśmy widzieli. Kościół Boży musi być widoczny. I tu Pan Jezus mówi: tak, niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli wasze uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesie. Nie chwalili Kościół, jaki to dobry, ale chwalili Ojca tego, który jest w niebie. W pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 5 i w wierszu 24 jest takie krótkie zdanie. Henoch, albo Enoch, chodził z Bogiem i potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. To był czas przedpotopowy. To był czas, kiedy myśli ludzkie były tak złe, że żadne słowo, żaden czyn, żadne zachowanie nie miało jakiegoś większego znaczenia, wszystko było złe. Do tego stopnia, że Jezus Chrystus powiedział: żałuję, że stworzyłem człowieka. I w tym czasie zła do najwyższej potęgi żyje człowiek, o którym Pan Bóg powiedział, że chodził z Bogiem. Ileż to razy usprawiedliwiamy nasze czy kogoś postępowanie i mówimy: no tak, bo on żyje w takim środowisku, w takim świecie. On nie ma dobrego przykładu. I dlatego usprawiedliwiamy to. No jest zły, bo takie to jest. Enoch, zaraz tu przeczytam, bo jest opis świata, w jakim się znajdował, to cytat z Patriarchów i Proroków z 72 strony. Enoch żył w świecie znajdującym się w ostatecznym rozkładzie, w świecie przeznaczonym na zagładę. Mimo to żył w tak ścisłym zjednoczeniu z Bogiem, że nie mógł jak inni ludzie podlegać prawu śmierci. Ci, którzy zostaną wykupieni z ziemi, o czym mówi objawienie świętego Jana, w czasie drugiego przyjścia Chrystusa będą musieli osiągnąć stopień świętości jak ten wielki prorok. I tu jest użyte słowo musieli. Wówczas również, jak za czasów przedpotopowych, zapanuje zło na świecie. Ludzie pójdą za głosem swego przewrotnego serca. A dzisiaj bardzo często ludzie mówią: idź za głosem twojego serca. No i ludzie idą, bo my im tak radzimy. Lecz znajdą się, ludzie pójdą za głosem swojego przewrotnego serca, będą się buntować przeciwko autorytetowi niebiańskiemu. Lecz znajdą się wówczas ludzie podobni do Enocha, o czystym sercu i oddani Bogu. Będą oni wypełniać wolę Bożą, aż staną się odbiciem światła Chrystusowego. To jest to, co Pan Jezus mówi: tak, niechaj świeci światło wasze przed ludźmi. Ludzie ci, podobnie jak Enoch, będą mówić o drugim przyjściu Chrystusa. Tym ludziom znajdującym się w rozkładzie, którzy nie będą chcieli słuchać, ale oni będą im mówić. i ostrzegać przed sądem Bożym. Życie sprawiedliwych będzie także i wówczas przykładne i pełne potępienia dla grzechu. I tak jak Enoch został wzięty do nieba przed nastaniem potopu, tak samo sprawiedliwi, którzy żyć będą w tym okresie, Bóg zabierze z ziemi, ratując ich przed zagładą ognia. Enoch, życie Enocha było pełne harmonii z Bogiem. Było pełne społeczności z Nim. Enoch widział tego Boga w swoim życiu, a Bóg towarzyszył mu w tym czasie, kiedy cały świat był w rozkładzie, grzech rozłożył tak ludzkość, tak myśli, tak serca, że nie było kompletnie nic dobrego. Ludzie współcześni Enochowi szydzili z niego, uważając go za głupca, bo nie postępował tak samo, jak oni postępowali. Nie biegał za doczesnością, za zdobywaniem bogactwa. On nie pragnął bogactw tego świata. I takim właśnie był Enoch i Pan Bóg go nie zostawił tutaj. Tu jest, bardzo podoba mi się to zdanie, że Enoch żył w świecie znajdującym się w ostatecznym rozkładzie, w świecie przeznaczonym na zagładę, mimo to żył w tak ścisłym zjednoczeniu z Bogiem, że nie mógł jak inni ludzie podlegać prawu śmierci. A więc łączność z Bogiem powoduje, im ściślejsza łączność, tym bardziej człowiek nie pasuje do rzeczy, znaczy do atmosfery, do sytuacji, w jakiej żyje. On żyje zupełnie innym życiem. Żyje tu na ziemi, a jednak nie jest z tej ziemi. I o to właśnie modlił się Jezus Chrystus w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, tam w tej arcykapłańskiej modlitwie, wiersze 15 i 16. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata. A przecież tak by było lepiej, gdyby ich gdzieś zabrać. Nie proszę, Pan Jezus mówi, abyś ich zabrał z tego świata, lecz abyś ich zachował od złego, aby ta światłość świeciła tym właśnie ludziom. Nie są oni z tego świata, jak i ja nie jestem z tego świata. A więc tu, w takich warunkach, w jakich się znajdują, zachowaj ich od złego. To jest modlitwa Jezusa Chrystusa. Oto przykład świętego postępowania, o którym mówił Jezus Chrystus. Oni nie należą do tego świata. Oni nie postępują według modły tego świata, chociaż żyją tu na świecie. Każdego poranka, tu cytat, rozpoczynając nowy dzień, poświęćcie siebie i wasze dzieci Bogu. Nie układajcie szczególnych planów na miesiące i lata. Nie do was należy takie planowanie. Wam dany jest jeden krótki dzień. Tak pracujcie w tym dniu dla mistrza, jakby to był ostatni dzień waszego życia. Przedłużcie wszystkie plany Bogu. Niech zostaną zrealizowane albo zaniechane. Tak jak wskaże ten, który jest dalekowzroczny i nigdy się nie myli. Przede wszystkim ta łączność z Bogiem rozpoczyna się każdego dnia, każdego poranka, kiedy znajdujemy czas na studiowanie Słowa Bożego i modlitwę. To jest niezwykle, to jest podstawa wszystkiego. Choćbyśmy byli nie wiem jak bardzo zajęci, to wstańmy 15 minut wcześniej, aby przynajmniej czy pół godziny, aby mieć czas na to. I mówi, poświęćcie się Bogu, proście Go, aby On przyszedł i towarzyszył wam w waszym życiu. To jest, tak czynił właśnie Enoch. I później to niezwykle, ta druga część cytatu, Przedłużcie wszystkie plany Bogu, niech zostaną zrealizowane albo zaniechane. Tak jak wskaże ten, który jest dalekowzroczny. Czy tak czynimy w naszym życiu? Czy tak jak apostoł Paweł radzi Tymoteuszowi, a tutaj zacytuję to z Biblii Gdańskiej, gdzie jest powiedziane: przed wszystkimi rzeczami niech będą czynione prośby, modlitwy i dziękczynienie. Mamy jakieś plany, czy chcemy coś zrobić w dzisiejszym na przykład dniu, ale przedłużmy to wszystko Bogu w modlitwie i zgódźmy się, aby to On zrobił korektę naszych planów. Jeżeli coś jest zgodne z wolą Bożą, niech będzie zrealizowane. Ale jeżeli coś Pan Bóg uważa, że nie jest właściwe i to nam się nie chce jakoś kleić, coś nam się rozpada, to nie gniewajmy się na to. Nie szukajmy innych ludzi, którzy nam pomogą zrealizować nasz plan, bo może to się skończyć bardzo źle i będziemy znowuż później mieć pretensje do tego, albo chcieli, żeby Pan Bóg nas z tego wyprowadził. Powierzmy te wszystkie rzeczy Bogu. To jest właśnie to chodzenie, to jest właśnie to święte postępowanie. Niech Bóg ma miejsce w swoim życiu, w naszym życiu każdego z nas. Nasze plany podporządkowane woli Bożej. Czy takimi jesteśmy w świętym postępowaniu, w codziennym życiu? Czy całkowicie spolegamy na Bogu i Jego Słowie? Czy wieczorem dziękujemy za to wszystko, co zostało uczynione, ale także za to, co według nas się nam nie powiodło? To jest to, gdzie Piotr mówi, jakimi powinniśmy być w świętym postępowaniu, w naszym codziennym życiu. A teraz czytamy, że Piotr mówi także o naszym życiu duchowym, gdzie mówi i w pobożności. 14 wiersz 3 rozdziału Piotra. Przeto umiłowani, oczekujcie tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Jak wygląda nasze życie duchowe? Nim Pan przyjdzie po raz ostatni na tę ziemię, by sądzić ludzi, wśród Jego wiernych nastąpi powrót do pierwotnej pobożności, jaka istniała jedynie w czasach apostolskich. Duch Święty i moc Boża zostaną wylane na Jego dzieci. To cytat z Wielkiego Boju, 320 strona. Zanim Pan Jezus przyjdzie, by zabrać do królestwa swojego tych, którzy mu pozostali wierni aż do końca, to wśród Jego ludu, Jego wiernych, nastąpi powrót do pierwotnej pobożności, jaka istniała jedynie w czasach apostolskich. A przypominacie sobie w objawieniu świętego Jana historia pobożności albo życia po Bożemu jest przedstawiona w kolorach. I pierwszy odcinek życia Kościoła Bożego, czyli czas apostolski, to jest pierwszy wiek, był przedstawiony za pomocą jakiego koloru? Jakiego? Białego. A później? Przeczytajcie to. Zmienia się kolor, aż wreszcie przychodzi do bardzo złego odcienia. I teraz tutaj czytamy w Wielkim Boju, że zanim Pan Jezus Chrystus przyjdzie. A jeżeli my wierzymy i na pewno tak jest, przyjdzie niedługo, bo wydarzenia, jakie dzieją się na świecie, o tym wskazują, że to nie może trwać długo, to mówi w Jego Kościół, Jego wierni, muszą dojść do takiego stanu pobożności albo poziomu duchowego, jaka istniała jedynie w czasach apostolskich. Myśmy dzisiaj mówili o Jezusie Chrystusie i mówiliśmy o tradycji, czyli o tym, co stanowi Bóg i o tym, co ludzie starają się gdzieś tam podpiąć do tego, co jest Boże. I czytamy, że nieraz ludzie rozwadniają niektóre rzeczy, które należą do Boga. Interpretują to według swojego własnego pojęcia. Popatrzmy na stan duchowy, o którym właśnie czytaliśmy przed chwilą za czasów apostolskich. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Tam jest fragment drugiego rozdziału poświęcony właśnie życiu religijnemu zboru Kościoła chrześcijańskiego. 42 wiersz drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. I tam czytamy. Trwali w nauce apostolskiej, trwali we wspólnocie, trwali w łamaniu chleba i w modlitwach. Ten pierwszy wiersz określa wszystko. Przede wszystkim jedność w nauce apostolskiej. Jeżeli Jezus Chrystus przyjdzie, to nie zgodzi się na to, co ludzie przez swoją interpretację wprowadzili, ale On będzie szukał tych, którzy są jedno z Bogiem i Jego prawdą, czyli z nauką Jezusa Chrystusa i apostołów. To nie tak, jak niektórzy rozumieją, że nam trzeba dzisiaj zaglądać do korzeni chrześcijańskiej Europy, ale nam potrzeba zaglądać do korzeni apostolskich. Co apostołowie mówili na ten temat? Dzisiaj niektórzy są bardziej poinformowani niż Pismo Święte mówi, niż apostołowie, i dzisiaj stają i z wielkim autorytetem rozsądzają, kim jest Duch Święty, siła, moc taka czy inna, co on może, co nie może, tak dzisiaj jest. A co apostołowie mówili na temat Ducha Świętego? Co apostołowie mówili na temat Jezusa Chrystusa, Jego boskości? Dzisiaj też jest wiele ludzi, którzy mają swoją interpretację. A jeżeli nie, to zabieram zabawki i idę. To jest pierwsza rzecz. Jedność z Bogiem i nauką apostolską. Jeszcze jeden wiersz. Przepraszam, że troszeczkę dzisiaj dłużej będziecie musieli posiedzieć, ale uważam, że temat niezwykle ważny i we właściwym czasie, że warto troszeczkę jeszcze czasu poświęcić. Efezjan 2 rozdział, wiersz 20. Tu apostoł Paweł mówi tak, zbudowani na fundamencie kogo? Apostołów, proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. To jest to jedność z Bogiem i Jego prawdą. Dzisiaj dla wielu ludzi internet stał się źródłem wiedzy na temat Boga i na temat religii. Jeżeli chcemy spotkać Jezusa Chrystusa przychodzącego i chcemy być gotowi jak ta grupa przygotowanych panien, to musimy dojść do jedności z Bogiem i Jego prawdy tak, jak było to, jak głosili to apostołowie. A druga sprawa, jedność między sobą. Moglibyśmy sobie przy każdej tej jedności zadać pytanie. Czy gdyby Pan Jezus dzisiaj przyszedł, czy ja byłbym w jedności z Bogiem i Jego prawdą? Czy Pan Jezus, gdyby dzisiaj przyszedł, zastał mnie w jedności z wierzącymi? I trzecia rzecz. Czy gdyby Pan Jezus przyszedł, zastał na mnie w jedności w modlitwie z tymi wszystkimi? Popatrzmy na te trzy elementy pobożności. Jedność z Bogiem i Jego prawdą. Społeczność z Bogiem uszlachetni charakter i życie. Ludzie będą nas znali z tego, jak znali pierwszych uczniów, z tego, że byliśmy z Jezusem. To doświadczenie będzie dla pracowników źródłem ich mocy, jakiej nic innego nie będzie mogło im dać. Nie możemy pozwolić, aby cokolwiek nas tej mocy pozbawiło. Ludzie w naszych słowach, w naszym przekazie Ewangelii zrozumią, że te słowa pochodzą od Jezusa Chrystusa, że to nie my sami od siebie mówimy, chyba że chcemy tak się właśnie tym ludziom przedstawić. Społeczność z Bogiem uszlachetni charakter. To jest to, co my znamy w przysłowiu, gdzie jest powiedziane, że z kimś przestajemy, takimi się stajemy. Klimat, w jakim się znajdujemy, on oddziaływuje na nas i stajemy się takimi samymi. Robimy gesty takie same jak inni. Nieraz używamy takich samych słów. To dotyczy wszystkich. Ja pamiętam, że nieraz można było młodego pracownika przez mowę młodego pracownika poznać kogoś starszego, którego on chciał naśladować. Ale tu chodzi o naśladowanie Jezusa Chrystusa. Społeczność z Bogiem uszlachetni charakter. Jedność między sobą. Zachęcam tych, którzy twierdzą, że wierzą w prawdę, aby trwali jedno ze swoimi braćmi i siostrami. Nie dawajcie światu okazji do pomówień o ekstremizm, brak jedności i rozbieżności w naszym nauczaniu i życiu. Unikajcie niezgody. Czasem bywa tak, że ktoś od kogoś usłyszał coś, może się mu nie za bardzo podobało, albo się mu podobało, ale chciał mieć potwierdzenie, dzwoni czy spotyka się z drugim, mówi, a co ty na ten temat powiesz? I później wybiera to, co on uważa za słuszne i teraz ma za sobą kogoś. Nie dawajmy okazji światu do pomówień o brak jedności i rozbieżności w naszym nauczaniu, w naszym życiu. Musimy podkreślić znaczenie jedności nie dlatego, że wymagamy, aby inni nam się podporządkowali, ale skoro wszyscy dążą do pokory i uniżoności Chrystusa, wszyscy będą posiadali umysł Chrystusowy. Panować więc będzie jedność ducha. Dotąd, dokąd apostołowie nie byli jedno, dotąd Duch Święty nie stąpił na apostołów. Jedność w modlitwie. Tutaj chciałbym przeczytać trzy teksty. Przede wszystkim w drugiej księdze Kronik, w 5 rozdziale. Druga księga Kronik, 5 rozdział. Tam dość długi tekst jest, ale przedstawia on niezwykle ważną sprawę. 13 rozdział w drugiej księdze Kronik. I tu czytamy tak. I trębacze, i chórzyści mieli jak jeden mąż i jednym głosem zaintonować pieśń chwały i dziękczynienia Panu. Gdy więc wzbił się głos trąb, cymbałów, innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry, że na wieki trwa łaska Jego, świątynia, to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem. To jest historia poświęcenia domu Bożego, świątyni, za czasów Salomona. Ale tam jest powiedziane, że na tę uroczystość zaproszono mnóstwo instrumentów muzycznych albo ludzi grających na różnych instrumentach muzycznych i wielki, tu nie jest napisane ile, liczył chór. Instrumenty miały zagrać, chór miał zaintonować pieśń, tu jest powiedziane pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry, że na wieki trwa miłosierdzie Jego. Ta jedność, brak jakiegokolwiek dysonansu, to piękny był, to było coś pięknego dla ucha. I gdy wszyscy razem, tak jednym tonem, w jedności podnieśli tę i pieśni, i instrumenty, muzykę, to wtedy świątynia Pana napełniła się dymem. Czyli Pan Bóg swoją obecnością zagościł na tym szczególnym, dla Niego poświęconym miejscu. To jest niezwykle ważne. Wydawali jednakowy głos. Nie było tam nic, co by było niewłaściwego. Tak właśnie ma być, taki ma być właśnie Kościół w jedności, zanim Jezus Chrystus przyjdzie. Drugi tekst to Jozue 6 rozdział i wiersz 20. Jozue 6 rozdział i 20 wiersz. Wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach, a gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu, lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie i zdobyli miasto. Jakie to miasto? Jerycho. Jerycho. Jakiej broni użyli? Jedności w głosie. Gdy trąby i gdy ludzie wydali głos w jednym czasie, to mury upadły. Tak nam się nieraz wydaje, że w naszym życiu albo potężne mury, albo potężny nie wiadomo ktoś stoi. I trzeci bardzo ważny tekst, Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 31 wiersz. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 31 wiersz. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Czy możemy sobie wyobrazić, że zbór znajduje się na modlitwie. Modlą się wszyscy o jedną rzecz. I Pan Bóg daje odpowiedź na to tym, że potrząsła się ziemia. Co wcześniej musiało być? Jedność w Słowie Bożym, jedność w wyznawanej prawdzie, jedność z Bogiem, jedność między sobą i teraz tym jednym głosem, w jednym duchu, gdy wołali do Pana, to Pan Bóg nie mógł nie odpowiedzieć na to. To są niezwykle ważne sprawy. Nieraz nam się wydaje, że to tak jakoś inaczej powinno być, ale tak właśnie mówi Słowo Boże. Zatrzęsło się miejsce. Bóg odpowiedział na jeden głos wypowiedziany przez cały zbór. Dlaczego dzisiaj nie przeżywamy takich doświadczeń? Wróćmy do Ewangelii Mateusza, 17 rozdziału, ponieważ apostołowie też przeżyli bardzo przykrą sytuację. Jezus Chrystus z uczniami, trzema uczniami, Piotrem, Janem i Jakubem, jest na Górze Przemienienia. Tu przychodzi człowiek z synem opętanym, prosi, ażeby oni usunęli demona z tego człowieka. Ten człowiek się rzuca, to bardzo nieprzyjemny widok. Uczniowie kiedyś, kiedy Pan Jezus ich wysłał po dwóch, aby głosili Słowo Boże, gdy wrócili, powiedzieli, nawet diabły nam się poddawały. I teraz przychodzi okazja, ażeby też mogli dokonać tych rzeczy. I czytamy wiersz 19. Oczywiście nic się nie stało. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności, gdy zszedł z góry i powiedzieli mu, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić. Panie, powiedz, dlaczego tak się stało? Popatrzmy na Ewangelię Marka, rozdział 9. Ewangelia Marka, 9 rozdział i 34 wiersz. 9 rozdział, 34 wiersz. A oni milczeli, 33 i 4. I przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu zapytał ich, o czym to rozmawialiście w drodze? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest najważniejszy. I tu widzimy, dlaczego zatriumfował szatan. Dlatego, że nie było jedności. Dlatego, że każdy myślał o czymś innym, a my wiemy, jak to było i jak używali i mamy, i jeszcze innych sytuacji, ażeby zapewnić sobie miejsce wokół Jezusa Chrystusa. Kto najważniejszy, kto ważny, kto ważniejszy, kto ma rację, kto właściwie postępuje, kto jest ze mną, kto mnie popiera. I tutaj chcę posłużyć się cytatem, którego nie wszyscy lubią, ale on jest. Z 6 tomu świadectw, 371 strona. Bóg dlatego nie wywiera obecnie swojego wpływu, aby pozyskać wiele dusz dla prawdy, ponieważ w zborze są tacy członkowie, którzy nigdy się nie nawrócili, i wielu jest takich, którzy się kiedyś nawrócili, ale później odstąpili od prawdy. Prawda, że przykry cytat. Ale te słowa wypowiedział kiedyś sam Pan Jezus, pamiętacie do kogo? Do Piotra. Do Piotra. Mówi mu, Piotrze, a ty, gdy się nawrócisz, utwierdzaj twoich braci. To znaczy, że przez 3,5 roku chodzenia z Jezusem Chrystusem Piotr był nienawrócony? To Pan Jezus powiedział. I dlatego te słowa też nie pochodzą od żadnego człowieka. Też są natchnione. Bóg dlatego nie może wiele rzeczy czynić. Dlaczego Pan Jezus w Nazarecie nie uczynił wiele cudów? Gniewał się na swoje miasto? Bo oni nie wierzyli. Tak, oni nie wierzyli w Niego. Jego bracia nie wierzyli w Niego. Dopiero po ukrzyżowaniu, po zmartwychwstaniu uwierzyli. Ileżby wiele rzeczy dobrych się mogło zdarzyć w Nazarecie, w Kościele, gdyby te trzy rzeczy były wzięte pod uwagę. Jedność z Bogiem i Jego prawdą, niedowolna interpretacja, jedność między sobą i jedność w modlitwie. Wracając jeszcze raz do Piotra, 2 Piotra, 3 rozdział, 11 i 12 wiersz, 11 czytaliśmy, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniśmy być w świętym postępowaniu i w pobożności. I tu drugie. Jeśli oczekujemy i pragniemy gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Jeśli oczekujemy, jeśli jest to naszym pragnieniem, aby należeć do tej grupy przygotowanych, którzy powitają przychodzącego oblubieńca, to jakimiż powinniśmy być w świętym postępowaniu i w pobożności? W naszym życiu codziennym i w naszym poziomie duchowym. Jedność z Chrystusem i ze sobą nawzajem jest naszym jedynym naszym bezpieczeństwem w czasie końca. Nie umożliwiajmy szatanowi wskazywanie na nas i mówienie o to, jak ci ludzie stojący pod sztandarem Chrystusa nienawidzą się nawzajem. Nie musimy się ich obawiać, gdyż zużywają swoje siły do walki między sobą, a nie przeciwko mnie. To są słowa, które szatan jest zadowolony. Jeżeli nie ma jedności, to nie ma Bożych darów, które mógłby zsyłać na Kościół. Kiedy nie ma jedności między ludźmi, kiedy ludzie ze sobą zaczynają prowadzić różne sprzeczki, to tę siłę, którą powinni użyć na walkę z szatanem, używają, jak tu jest powiedziane, na walkę między sobą. I dlatego tak jest. To jego Kościół, on będzie święty, on będzie bez skazy, będzie bez nagany, tak jak jest napisane w liście apostoła Pawła do Efezjan w 5 rozdziale. Ale czy ja będę należał do tych, o których jest powiedziane, że byli gotowi i weszli z oblubieńcem na wesele. Dlatego to, co dzisiaj mówimy, jest tak niezwykle ważne dla każdego z nas. I na koniec objawienie 7 rozdział. Objawienie 7 rozdział, wiersz 12 do 17. 7 rozdział. Mówiąc amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, kto są ci, którzy są odziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu, panie mój, ty wiesz. A on do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. I wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi barankowej, dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją i nie będą już łaknąć ani pragnąć. Nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu będzie ich pas i prowadzi do źródeł wód żywych i otrze wszelką łzę z oczu ich. Kto są ci, którzy zostali odziani w białe szaty? To są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku. To są ci, którzy podobnie jak Enoch czy Henoch żyli w świecie znajdującym się w całkowitym rozkładzie, przeznaczonym do zagłady, a jednak żyli w całkowitej łączności, jedności z Bogiem między sobą i w modlitwie. Dlatego są przed stolicą Bożą i baranek ich poprowadzi. Uczyńmy wszystko, aby być na ten czas gotowymi, aby należeć do tej grupy ludzi, o której Jezus Chrystus powiedział, że byli gotowi w tej przypowieści i weszli na wesele i zostały drzwi zamknięte. Ale nie chcemy mówić dzisiaj o tej drugiej grupie, która niestety też oczekiwała na przyjście Chrystusa, ale nie chcieli w swoim życiu dojść do nie chcieli swoje życie poddać Duchowi Świętemu, by zostało ono zmienione na podobieństwo Jezusa Chrystusa, aby charakter ich był podobny do Jezusa Chrystusa i nie chcieli być w jedności z prawdą, z Bogiem, z ludźmi, którzy należą do Boga i nie byli w jedności w modlitwie, dlatego ponieśli straszną stratę. I mówi, kiedy przyszli, kiedy zaczęli pukać, to Jezus Chrystus mówi, ja was nigdy nie znałem. Niech Bóg pomoże, abyśmy należeli do tej grupy, która tak mocno trzyma się Jezusa Chrystusa. Tak jak jest w objawieniu świętego Jana przynajmniej dwa razy powiedziane, trzymaj co masz, ale to mocno, aby nikt nie wziął korony Twojej. Amen.